Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest ksiądz dr Szymon Stółkowski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Szymon jest sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, też kapłanem archidiecezji poznańskiej. Księże doktorze, w programie najbliższym, tym, który przeżywamy teraz, programie na najbliższy rok, 2014-15, temat tego roku duszpasterskiego, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wiemy, że on w jakiś sposób się wpisuje w ten cały czteroletni program, bo pierwszy rok 2013-14 to wierzę w Syna Bożego, teraz nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, później nowe życie w Chrystusie i idźcie i głoście. Ksiądz jest też redaktorem tej właśnie pozycji książkowej. Pod księdza redakcją wyszedł cały program duszpasterski na rok 2014-15, mający prawie 400 stron. Słowo wstępne napisał metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, i pisze w słowie wstępnym o tak zwanej duszpasterskiej mapie drogowej. Czym ta mapa drogowa ma być? Dla duszpasterzy i dla tych, którzy żyją w duszpasterstwie, w konkretnej parafii, w konkretnych realiach.
Program duszpasterski czy planowanie duszpasterskie jest zadaniem, jakie staje przed kościołami w danym kraju, czy kościołami lokalnymi w diecezji, czy też we wspólnotach parafialnych. Jan Paweł II, święty nasz papież, w liście Novo Millennio in Unte napisał, że to jest wyzwanie i zadanie dla kościołów lokalnych, nawet mówił o pewnych takich strefach duszpasterskich na różnych kontynentach, żeby po pierwsze nasłuchiwać, co Duch Święty mówi do kościołów, ale też obserwować, jak zmienia się życie ludzi, jak zmienia się sytuacja społeczna, jak zmienia się też odbiór Ewangelii, i do tego dostosowywać właśnie planowanie pastoralne. Ciekawe jest też to, że ten sam papież wcześniej bardzo dokładnie dla całego świata zaplanował drogę przygotowania do wielkiego jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, a potem wzywał do takiej pracy właśnie w konkretnych rejonach świata, czy państwach, czy kościołach lokalnych. I kościół w Polsce też od wielu lat planuje duszpasterstwo. Chyba najbardziej taki zapamiętany i zrealizowany program to był prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Wyszyńskiego, przed milenium, Wielka Nowenna. Teraz ten program, tak jak ojciec wspomniał, jest ukierunkowany na rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski, i Konferencja Episkopatu Polski jakby wytyczyła tę mapę drogową, która prowadzi nas duchowością chrzcielną. To, co ojciec wspomniał, wiara, nawrócenie, chrzest i apostolstwo. I jest to, tak jak pracę obserwuję w Komisji Duszpasterstwa, także ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich, którzy bardzo też konkretnie włączają się w przygotowanie tych programów, to wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa ścieżka, ponieważ jak się przypatrujemy różnym ruchom odnowy Kościoła, wspólnotom, które powstały, zwłaszcza te po Soborze Watykańskim II, to większość z nich, albo nawet wszystkie, idą drogą odnowy przymierza chrzcielnego, to znaczy doprowadzenia dorosłego człowieka, który w niemowlęctwie został ochrzczony, do takiego świadomego wyboru Jezusa, zaakceptowania tego i przyjęcia tego, co się dokonało wtedy, kiedy ten człowiek był nieświadomy. I tą drogą próbujemy iść w programie duszpasterskim. Mamy za sobą ten rok wiary w Syna Bożego, gdzie taki główny akcent położony był na kerygmat, czyli na to jądro przepowiadania Ewangelii. Można powiedzieć, że kerygmatem jest żywy Jezus Chrystus, którego mamy przepowiadać i o nim świadczyć i skonfrontować człowieka właśnie z doświadczeniem żywego Jezusa, po to, żeby właśnie dokonał się ten drugi krok, czyli nawrócenie. W tym pierwszym roku bardzo dużo mówiono o kerygmacie i to jest też chyba jakaś taka radość, jeśli można użyć tego słowa, sukces, bo to jest słowo trudne i nieraz treść jego jest nieznana, chociaż tymi treściami też jakoś żyjemy. Proponował program duszpasterski rekolekcje kerygmatyczne, czy ewangelizacyjne z głoszeniem kerygmatu. I są diecezje, które takie rekolekcje podjęły, czy przygotowują się do nich, czy kontynuują. Nam się udało w archidiecezji w 37 parafiach w pierwszym roku przeprowadzić takie rekolekcje i otrzymaliśmy sygnały takie z parafii, że wielu ludzi mówiło, że takich rekolekcji nie przeżywali jeszcze. Chcemy to kontynuować tak, żeby...
A przepraszam, miały one jakiś, nie wiem, szczególny wymiar, bo pewnie każdy z nas ma jakieś doświadczenie rekolekcji, czy tych adwentowych, czy wielkopostnych.
One właśnie były głoszeniem tych podstawowych prawd kerygmatycznych, czyli że Bóg kocha świat, człowiek ma doświadczenie grzechu i tej miłości nie dostrzega. Ratunek jest w Jezusie Zbawicielu, którego Ojciec posyła na świat. Potem ten moment przyjęcia, wyboru Jezusa w tych rekolekcjach. Dalej kolejny krok, otwarcie się na Ducha Świętego, który odnawia nas i znalezienie miejsca we wspólnocie. I rekolekcje, jednym z celów rekolekcji było też to, żeby zachęcić dorosłe osoby do takiej decyzji formacji pogłębiającej wiarę. I właściwie w każdej z tych parafii jakaś grupa takiego duchowego wzrostu osób dorosłych powstała. Największa grupa to było ponad 50 dorosłych osób, które zdecydowały się w takiej grupie wzrostu dalej formować się.
Z pewnością...
Prawdy są takie, nie ogólnie można by powiedzieć znane, ale kiedy głosi się je w tym właśnie takim kerygmatycznym ustawieniu w całości, to niesamowicie to też ludzi porusza. Te rekolekcje też są prowadzone przez zespół. Kapłan jest wspierany przez osoby, które razem z nim prowadzą te rekolekcje, czy osoby konsekrowane, czy osoby świeckie, które też...
Czyli taka wspólnota misyjna, swoim, tak?
Tak, takim swoim doświadczeniu też Pana Boga poprzez świadectwa. Oczywiście, że też elementy czy adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy wstawienniczej i takie rekolekcje chcemy kontynuować. Przygotowuje się diecezja płocka, przygotowała już w ubiegłym roku zespoły kapłanów i świeckich, ale w ubiegłym roku jeszcze nie ruszyli z tymi rekolekcjami. Jedna z diecezji też zaplanowała rekolekcje takie we wszystkich parafiach, nawet już z terminem zakończenia ich. I chcemy, żeby te rekolekcje były kontynuowane, bo trudno to zrealizować w jednym roku, jak mamy 400 parafii w diecezji na przykład. I to był jeden z tych celów tego pierwszego roku. Jeszcze akcent był położony na odnowienie katechezy chrzcielnej i znowu akcent na rodziców dziecka i na rodziców chrzestnych, bo to według obserwacji badań nikt nie robił jeszcze w Polsce na ten temat. To jest mocno zaniedbana działka duszpasterska, a jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, że ludzie chcą chrzcić dzieci i przychodzą i o to proszą. Mają różną motywację, ale to jest niesamowicie ważny punkt taki ewangelizacyjny, co my tym ludziom damy. I trzeci cel, który też był w tym pierwszym roku, to takie ubiblijnienie duszpasterstwa, też w kontekście adhortacji Dei Verbum po synodzie o Słowie Bożym. Teraz ten kolejny krok właśnie, nawrócenie. Planowanie myślę, że jest przede wszystkim jakoś wpisane w misję Kościoła, bo można by powiedzieć, po co planować, obserwujmy, co się dzieje i reagujmy na to. Trzeba reagować na to, co się dzieje i to też media, ojcowie to robicie w radiu, w telewizji, robią to diecezje, wypowiadają się biskupi, ale my też musimy wiedzieć, w jakim kierunku, jakim Kościołem chcemy być w Polsce dzisiaj. I to się nie rozstrzygnie na jakiejś dyskusji, debatach czy czy konferencjach, tylko to musi być przede wszystkim nasłuchiwanie tego, co Duch Święty mówi do Kościoła i w jakim kierunku dzisiaj chcemy całą pracę duszpasterską poprowadzić. Kiedy program był przygotowywany, to było wiele koncepcji, kilkanaście, i ostatecznie wybrano te koncepcje wokół rocznicy 1050 Chrztu Polski. Nie po to, żeby świętować jakiś jubileusz czy quasi-jubileusz, bo te historyczne wspomnienia są bardzo ważne, ale po to, żeby dzisiaj w duszpasterstwie odnowić, czy może wprowadzić w ogóle coś takiego, co można by nazwać taką duchowością chrzcielną chrześcijanina. I to jest ten podstawowy cel tego programu. Oczywiście te wspomnienia, historyczne wydarzenia są też bardzo, bardzo ważne. I taka jest decyzja księży biskupów Episkopatu Polski, Konferencji Episkopatu Polski, że w tym kierunku przez te 4 lata idziemy.
Wspomniałem, że to pozycja, ten program aż ma prawie 400 stron. Jest schemat programu duszpasterskiego, materiały pomocnicze, tak, projekty duszpasterskie, ale z pewnością duży zespół myśli, naradza się, modli się, by taki program przygotować. Później bierzemy, spisujemy. I jest to jakaś propozycja. I teraz te cele. Ksiądz też wspomniał o tym, żeby jeszcze bardziej umiłować Chrystusa. Pewnie temu mają służyć rekolekcje. Ale właśnie po co takie programy się projektuje? Po co je... Bo niech ktoś zapyta, czy ma coś sens wprowadzać, tak? W parafii, w diecezji, w kościele, u nas konkretnie w kościele w Polsce. Mamy świadomość, że mamy program 4-letni. Podzielony jest, mamy tematy, mamy myśli przewodnie, hasła 4-lecia, tu konkretnie tego roku, który przeżywamy, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Jak chodzi o ten rok nawrócenia, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu, to wskazaliśmy w programie takie 3 priorytety, jakby takie 3 podstawowe cele, które chcemy osiągnąć. Troska o wiarę, troska o nawrócenie i odkrywanie źródeł radości i nadziei. Ta troska o wiarę to jest jakby kontynuacja tego pierwszego roku. Dalej otwierać się samemu i pomagać innym, otwierać na Jezusa Chrystusa, dzielić się tym doświadczeniem, przekazywać je, tworzyć też wspólnoty, gdzie wiara mogłaby dojrzewać, gdzie ludzie mogliby o Bogu też rozmawiać, czytać wspólnie Pismo Święte, dzielić się Słowem Bożym. I to jest zadanie i dla diecezji, i dla parafii, i dla rodziny. I drugi priorytet, drugi cel to jest troska o nawrócenie. I tutaj takie rozbudzanie też świadomości grzechu, pomoc w tym kształtowaniu świadomości grzechu żyjemy, to też zauważyliśmy poprzez różne badania też, czy obserwacje tego, co się dzieje i w Polsce, i w Europie, czy w świecie, że wskazuje się na grzech, który dzisiaj próbuje się pokazać jako cnotę, jako coś modnego, coś wartościowego. I gdzieś zaciera się to poczucie grzechu, dlatego to też jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić i nazwać po imieniu i w sposób dojrzały i prawidłowy kształtować sumienia. Dalej w tym temacie nawrócenia akcent jest położony na sakrament pojednania i pokuty, czyli to, co określamy tak technicznie w duszpasterstwie spowiedzią świętą. I znowu w nawiązaniu do owoców synodu o roli Słowa Bożego w duszpasterstwie, program proponuje, żeby biblijnie ożywiać sakrament pojednania. Papież Benedykt XVI w adhortacji w jednym z punktów właśnie na to bardzo mocno wskazał, żeby ubiblijniać sakrament pokuty. I tutaj wydawnictwo Palotinum przygotowało taki kartonik, jak mamy my kapłani, takie wkładki do brewiarza z tekstami biblijnymi, które można by odczytać w czasie spowiedzi w konfesjonale. To jest jedna taka propozycja. To też nie jest takie proste, bo przyzwyczaili się ludzie do pewnego rodzaju spowiedzi, my też kapłani do spowiadania, gdzie tego brakuje. A druga rzecz to taka zachęta, żeby celebrować nabożeństwa pokutne, czyli przygotowujące do spowiedzi świętej, ale też celebrować nabożeństwo słowa z indywidualną spowiedzią. To się zdarza zazwyczaj w rekolekcjach zamkniętych, taka celebracja, gdzie gromadzimy się w świątyni, gdzie czytamy, rozważamy Słowo Boże, słuchamy konferencji, kazania, homilii pokutnej i potem kapłani rozchodzą się do konfesjonałów i każdy z uczestników ma możliwość wyspowiadania się już bez tego indywidualnego pouczenia, chyba że jest konieczne. Ale ta nauka była wspólna dla wszystkich i po zakończeniu spowiedzi wspólne też uwielbienie. To bardzo rzadko występuje w naszym duszpasterstwie, w naszych parafiach. Ksiądz arcybiskup Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa w Poznaniu, od 4 lat takie nabożeństwa prowadzi w Wielkim Poście w katedrze. I sam też przewodniczy tej liturgii, jest nas tam kilkunastu kapłanów też wtedy i też jako przewodniczący tej liturgii zdejmuje kapę, której przewodniczy temu nabożeństwu i siada też do konfesjonału. I próbujemy też to zaszczepiać w parafiach i w tym roku jest taka propozycja, żeby takie celebracje w parafiach, w duszpasterstwach zaproponować. Nie chodzi też o to, żeby zrezygnować z tych gremialnych spowiedzi, które są przed świętami, bo one są potrzebne i Bogu dzięki, że mamy żywy konfesjonał w naszych parafiach w Polsce.
Czy tych z okazji pierwszego piątku, czy pierwszego czwartku piątku i pierwszej soboty miesiąca, tak? Bo są i tacy, którzy pamiętają.
Też te duże spowiedzi, ale na przykład proponujemy na początku Adwentu dla ludzi, którzy chcą cały ten czas przeżywać w stanie łaski uświęcającej i zacząć taką celebracją, czy też Wielki Post zacząć. Nie?
Tak, czyli nie przed samymi świętami, ale przed czasem przygotowującym do świąt.
Tak jest, bo mamy różne formy. Mamy te noce konfesjonałów. Mieliśmy w ubiegłym roku z inicjatywy papieża Franciszka i zespołu do spraw promowania ewangelizacji, nowej ewangelizacji, te 24 godziny dla Pana przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu. Więc różne są takie formy. My proponujemy to takie biblijne ożywienie. Dalej w tym temacie nawrócenia też zwracamy uwagę na nowennę fatimską. Przygotowujemy się też do stulecia objawień fatimskich i objawienie fatimskie przecież bardzo mocno Matka Boża mówi o pokucie i o zadośćczynieniu i nawróceniu. Nie? I to też to zadośćczynienie za grzechy i też w kontekście właśnie tych celebracji fatimskich na to też program zwraca uwagę. Nie można w zasadzie mówić o nawróceniu, nie zauważywszy tego przesłania, które Pan Bóg daje przez Marię Fatimę. Jeszcze ten trzeci priorytet, czy trzeci cel, to jest radość i nadzieja. Króciutko o tym powiem. Chodzi o to, żeby też doświadczywszy nawrócenia, odkrywać prawdziwe motywy i źródła radości i nadziei. Tak jak Pan Jezus mówi w błogosławieństwie, jak zapłaczę nad swoim grzechem, to doświadczam radości też. Nie? Ten autentyzm takiej radości, która w głębi serca się rodzi, pokoju, który Pan Bóg daje, kiedy człowiek jedna się z Nim, kiedy, jak mówi święty Piotr, zrzuca swoje troski na Jezusa, swoje grzechy, bo Jemu zależy na nas. I tutaj też chcemy podkreślić radość osób życia konsekrowanego. Będziemy równolegle przeżywali rok życia konsekrowanego w całym Kościele Powszechnym. Także i radość z tego faktu, że jest wielu ludzi, którzy na powołanie odpowiadają. I dziękowanie Bogu za tych ludzi, którzy posługują, za ojców też i siostry, i braci, i świeckich konsekrowanych. Ale także modlitwa o powołania, też jakiś duch pokuty za zmarnowane powołania w kontekście właśnie tej prawdy i radość też z tego, że możemy oczekiwać Światowych Dni Młodzieży. Program duszpasterski chce też być skorelowany z tym, co się dzieje właśnie w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży i nieraz tak słyszę, że niewiele ma wspólnego ta tematyka chrzcielna tematyką Miłosierdzia Bożego, która będzie głównym takim przesłaniem Światowych Dni Młodzieży, a przecież pierwszy raz Miłosierdzia Bożego każdy z nas doświadczył w godzinie chrztu, kiedy Pan Bóg nas uczynił swoimi dziećmi i przebaczył grzech pierworodny. Więc to są te trzy takie główne cele czy priorytety, które chcielibyśmy w programie realizować.
W tym programie wspomniane są też projekty duszpasterskie dotyczące rodziny, parafii, diecezji.
Tak. Już od kilku lat proponujemy takie projekty. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się właśnie też w przestrzeni diecezji, w parafii czy rodziny planować duszpasterstwo i żeby były to projekty, które będą realizowały konkretne osoby, projekty zaplanowane z wyznaczonym celem, z jakimiś etapami, które chcemy po kolei osiągać, z wyznaczeniem właśnie też osób, które te projekty będą realizować i z jakąś ewaluacją, czyli takim też podsumowaniem potem całego projektu. I co roku jakieś inne są propozycje. Oczywiście to jest do przemyślenia, przemodlenia, czy to w diecezji, parafii, czy rodzinie zrealizować. Zaczynając od tej najmniejszej komórki, jaką jest rodzina, to każdy rok tego programu duszpasterskiego jest związany ze znakiem z liturgii chrztu. Pierwsze był światło, teraz jest krzyż. I proponujemy, żeby w rodzinie przypomnieć sobie albo wprowadzić obrzęd taki prosty błogosławienia dzieci. To jest okazja do tego, żeby modlitwa była w domu, żeby rodzice zrozumieli, że też są powołani do tego na mocy chrztu, sakramentu małżeństwa, do tego, żeby błogosławić swoje dzieci. To mamy tak uroczyście przed ślubem, przed ślubami zakonnymi, też przed prymisjami, ale przecież można to czynić codziennie. Nie? Kiedy dzieci idą do szkoły, kiedy wracają, czy idą spać, są rodziny, które to praktykują, ale chcielibyśmy, żeby tak zaistniał też znak krzyża przekazywany przez rodziców dzieciom. I oczywiście to wcale nie zabrania też, żeby dzieci błogosławiły rodziców też. Ja ostatnio przeżyłem taki bardzo wzruszający moment, kiedy takie dziecko czy młodzieniec z upośledzeniem podszedł do mnie i mnie zapytał, czy mogę cię zrobić krzyżyk. I to takie było dla mnie wzruszające, jak mnie ten człowiek właśnie pobłogosławił. Dla parafii proponujemy taką troskę o krzyże, żeby rozejrzeć się, jak te krzyże w okolicy wyglądają, te przydrożne krzyże, misyjny krzyż przy kościele, żeby może je odnowić czy wymienić, ale także takie mniejsze projekty, które na przykład mogłaby zrealizować młodzież, udokumentować krzyże, które są na terenie parafii, to znaczy sfotografować je, może porozmawiać, poszukać historii, dlaczego tutaj w tym miejscu taki krzyż powstał. To są niesamowicie ciekawe rzeczy. Ja już to kiedyś obserwowałem w jednej parafii, gdzie okazało się, że w polu, nie przy drodze, ale w polu na środku stał krzyż, gdzie był taki kawałek miedzy, tam było zasiane zboże i dowiedziałem się przez taki projekt młodzieży, że ktoś tam zginął, został zamordowany w tym miejscu i tam przed laty postawiono ten krzyż, który właśnie w tym miejscu stoi. I to też mogłoby być takie przygotowanie trochę młodych ludzi do Światowych Dni Młodzieży, do spotkania z tym krzyżem, który pielgrzymuje też, Krzyż Światowych Dni Młodzieży z ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani. I trzeci projekt dla diecezji to jest propozycja książeczki kolędowej, książeczki na odwiedziny duszpasterskie. Przygotowaliśmy taką książeczkę do tematu Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest to taka refleksja nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, nad tajemnicą sakramentu pojednania i pokuty. Dobry materiał do przygotowania się osobistego do spowiedzi świętej. I ta propozycja polega na tym, że każda diecezja może użyć to i udostępniamy to bezpłatnie, gratisowo dla każdej diecezji. Może tam być słowo wstępne biskupa diecezjalnego, mogą być ręcznie wpisane życzenia biskupa, można też dać jakąś niekomercyjną reklamę. Myśmy na przedostatniej stronie w naszej archidiecezji dali takie trzy reklamy. 25 lat będziemy mieli Caritasu w archidiecezji i do słów z listu świętego Piotra: miłość zakrywa wiele grzechów. Proponujemy takie zaangażowanie się w Caritas, czy też wsparcie 1%. Potem ta reklama to całe dużo zastąpione. Tam mamy na terenie diecezji, są kościoły i godziny wymienione. I trzecia rzecz, co ucieszy ojców redemptorystów, to jest przypomnienie, gdzie jest najstarsze miejsce w Poznaniu, w naszej archidiecezji, gdzie trwa nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, czyli poznańska fara. Te nowenny się rozeszły oczywiście do parafii, ale to wszystko wyszło właśnie z poznańskiej fary. I jest to propozycja oczywiście do rozważenia przez dyrektorów wydziałów duszpasterstwa, przez księży i biskupów. Wszyscy zostali o tym poinformowani i w zależności od tego, jaka decyzja będzie, to będzie można tę książeczkę, odwiedzając rodziny w czasie kolędy, zostawić. Myślę, że trzeba nam odchodzić od tego, żeby zostawiać ludziom obrazki, z którymi nie wiadomo, co zrobić. A taki materiał, taka książeczka jest czymś, do czego można wrócić. Można to rozważyć, przeczytać, modlić się tekstami, które tam są. I to jest też taka propozycja właśnie pogłębienia życia religijnego ludzi, którzy otwierają nam drzwi i zapraszają nas do swoich domów. A równocześnie jest okazja, żeby w każdym z tych domów powiedzieć, że taki program realizujemy. W tym roku na to Kościół w Polsce kładzie akcent i przygotowujemy się do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Odnawiamy to przymierze chrzcielne, chcemy duchowość chrzcielną ożywiać w sobie, w naszych wspólnotach. No i też Światowe Dni Młodzieży, to też jest temat, żeby o tym powiedzieć. Książeczka jest też bardzo ładnie wydana, bardzo estetycznie, z kolorowymi ilustracjami, ciekawymi takimi do scen biblijnych i też tania, bo kosztuje nieco złotów, więc to jest zrobione tak, żeby rzeczywiście była to pomoc, narzędzie takie w duszpasterstwie.
Bardzo dziękuję, czyli polecajmy wszystkie sprawy, którymi chcemy żyć, świętej Teresie od Jezusa, w przyszłym roku 500 lat od jej urodzin, tak, świętemu Janowi Bosko, 200. rocznica jego urodzin i ojcu Pio, wielkiemu charyzmatycznemu spowiednikowi.
Zawsze też w programie duszpasterskim starano się i teraz też staramy się wskazać takich aktualnych świętych. Te dwie pierwsze osoby, które ojciec wspomniał, Teresa Wielka i Jan Bosko, to ich jubileusze urodzin przyczyniły się do ogłoszenia właśnie roku życia konsekrowanego. No a ojciec Pio, to nie trzeba wiele tłumaczyć, nie? Jak chodzi o temat nawrócenia i sakrament pokuty. I ufamy, że oni też będą orędować za nami, żeby udało się te cele jakoś zrealizować i iść tą ścieżką, którą, jak ufam, Pan Bóg nam wskazuje.
Bardzo dziękuję. Niech owocuje to wszystko, co zaplanowano od pierwszej niedzieli Adwentu, od 30 listopada. Bardzo dziękuję. Był z nami ksiądz dr Szymon Stłukowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.